Proszę Państwa, jak to się mówi, time is over. Zatem bardzo proszę o zaprzestanie rozmów o charakterze kuluarowym i przystępujemy do kolejnego etapu naszej konferencji, na którym pani Bogna Białecka, psycholog, autorka szeregu poradników, w tym współautorka książki Na szczęście o pozytywnym charakterze. Prawdziwe szczęście w praktyce, jak rozpoznać i rozwijać swoje zalety. Jest równocześnie stałym współpracownikiem przewodnika katolickiego Polona Christiana, Frondy, Głosu dla Życia. Jest żoną i mamą o kilkunastoletnim stażu. Ma 4 dzieci. Bardzo proszę.
Dziękuję. Słuchasz mnie? Nie. Nie za bardzo. Próba mikrofonu. Jak teraz? Dobrze. Bardzo serdecznie witam. Zdaję sobie sprawę, że Państwo już są w tej chwili mocno zmęczeni, bo jesteście tutaj od rana. A ja miałam bardzo miły dzień, który spędziłam głównie właśnie z moimi dziećmi. Natomiast w ogóle to z ogromną radością widzę, że tutaj jest dużo znajomych twarzy. Część to są na przykład ludzie, z którymi pracowałam kiedyś, część ludzie, z którymi byłam w duszpasterstwach różnego typu. Są osoby, które znam tylko z internetu na przykład, a teraz mogę spotkać osobiście, więc to jest dodatkowy smaczek do tego dzisiejszego tematu. Temat to jest taki twoje dziecko, a media, co robią twoje dzieci w sieci. Mam kolegę, który dokładnie wie, co robią jego dzieci w sieci, z prostego powodu, po prostu ich nie wpuszcza do internetu. Ma to swoje wady, ma to swoje zalety. Na dłuższą metę, jak mi sam przyznał przed chwilą, nie jest do utrzymania, bo w pewnym momencie to już dziecko, nawet jak sam w domu nie ma dostępu do internetu, to u koleżanek, u kolegów. Natomiast jakie mamy alternatywy, co możemy zrobić też, żeby, i tutaj już zaczęłam streszczać, o czym będę mówić, żeby uporządkować się. Trzy punkty to tak naprawdę. Jedno to jest, co jest modne w internecie, czyli co dzieciaki rzeczywiście, szczególnie takie gdzieś gimnazjum, gdzie lubią bywać w internecie, co jest popularne. Tutaj korzystam, powiem szczerze, z wiadomości, które zdobyłam na konferencji we wrześniu, która się odbyła w Warszawie, podobno największa w Europie, dotycząca bezpieczeństwa dzieci w sieci. I to są przede wszystkim dane takiego polskiego serwisu dyżurnet.pl, gdzie ludzie mogą się zgłaszać z różnymi problemami. Podobno sporo polskich nastolatków z tego korzysta, czy dzwoni na helpline, czy przez przez internet też zgłasza różne problemy. Drugi punkt to jest taki, jak zachowują się rodzice i czy to jest skuteczne. I trzeci punkt to jest, co robić, czego nie robić, co można polecić swoim dzieciom, na co warto zwracać uwagę w internecie, plus co my jako rodzice możemy robić, co robimy, czego nie powinniśmy. Z danych zebranych przez helpline.org.pl, co jest modne w internecie, to była taka wielka ankieta do młodych użytkowników. Jak widać, na przykład Facebook jest modny nadal, ale na przykład też się znalazła w tym wszystkim pornografia. Tak? Przemoc, śmianie się z innych, czaty, blogi, Ask FM, wulgaryzmy. Dlatego powiem o tych szeregu rzeczy, z których dzieci, szczególnie właśnie już w okresie gimnazjum, rzeczywiście korzystają. Pierwsza rzecz to Facebook. Dla osób od 13 roku życia, natomiast wiem, że sporo dzieci młodszych też się rejestruje, udając, że już mają 13 lat. Natomiast zalety są takie, że jest wiele możliwości ustawień profilów na Facebooku, czyli założyłam, że każdy wie, co to jest. Medium społecznościowe, można założyć sobie na tym konto i wstawić na przykład swoje zdjęcie, prawdziwe lub nie. i z przyjaciółmi, znajomymi i nieznajomymi nawiązywać kontakty, wymieniać się informacjami, zdjęciami, linkami. Jest wiele możliwości regulowania ustawień profilu, czyli można bardzo dobrze zabezpieczyć swój profil, tylko trzeba wiedzieć jak i trzeba wiedzieć gdzie ustawiać. Na przykład zabezpieczyć przed tym, żeby zupełnie obce osoby nie wysyłały nam zaproszeń. To się da. Jest niestety, znaczy z jednej strony stety, z drugiej niestety, rozbudowany, ale skomplikowany mechanizm zgłaszania nadużyć. Czyli jeżeli komuś się zdarzy jakiś problem, to zanim się połapie, co gdzie poklikać, żeby zgłosić to, co jest, to co go spotkało, to musi się wykazać inteligencją. Jest zaleta duża, centrum pomocy w języku polskim, cała obsługa w języku polskim, jest moderacja, czyli na przykład szczególnie są wyczuleni moderatorzy na przejawy nagości, jak już jest zdjęcie, gdzie pani obnalazła swoje piersi i widać sutki, to znika błyskawicznie. Jest też centrum szybkiego reagowania na incydenty, czyli jeżeli ktoś zgłasza przemoc, to bardzo szybko zostaje wyłapane. Co na Facebooku jest takie szczególnie popularne? Na przykład tutaj, nie wiem na ile widać, coś co się nazywa spotyt. To jest taka funkcja jakby, że ludzie gdzieś tam gromadzący się wokół jakichś miejsc, na przykład w Poznaniu, tutaj zrobiłam rzut ekranowy ze spotyt Poznań, gromadzący się na przykład w spot, nie, spot to chyba przez przypadek mi wyszło, ale na przykład basen Chwiałka czy klub Czarna Owca. Ludzie wpisują po prostu, że do takiej dziewczyny stała przy drzwiach, miała blond włosy, była w różowym mini i się do mnie uśmiechała, byłem zbyt nieśmiały, żeby do niej podejść i zagadać. Jeżeli pamiętasz, mnie stałem przy barze, tak, było to 13 listopada o godzinie 20, to chciałbym nawiązać kontakt. Ale są też na przykład na tej tramwaje poznańskie, to się pojawiają ogłoszenia typu zgubiłem coś tam w tramwaju tego a tego dnia, czy ktoś nie znalazł. Więc to służy z jednej strony nawiązywaniu kontaktów czy randek wręcz, a z drugiej strony na przykład właśnie poszukiwaniu różnych zgubionych rzeczy. Jak się z tego korzysta, no to zależy. Natomiast z takich rzeczy, które są na Facebooku naprawdę fajne, to chociażby coś, takie strony, które na przykład Daily Life Hacks, czyli jakby ułatwienia życia codziennego. Ludzie dzielą się swoimi sposobami na to, co można zrobić, żeby coś było łatwiejsze. Na przykład, nie wiem, jak przechowywać mleko w torebce, tak żeby się nie rozlewało, a bez przelewania tego do jakiegoś pojemnika. Więc tego typu rzeczy, tego typu stron jest naprawdę dużo. Do tego są ciekawe strony czy grupy, jak tutaj na przykład Na ratunek nienarodzonym w sieci. Grupa, która skupia ludzi, którzy chcą jakoś pomagać kobietom w trudnej ciąży i które gdzieś w internecie szukają na przykład możliwości informacji o tym, jak dokonać aborcji nielegalnej. I na przykład zachęcają ją, pokazują inne możliwości, więc w to angażują się akurat najczęściej nie gimnazjaliści, tylko osoby starsze, ale na przykład już liceum, studenci, bardzo dużo osób w tego typu działania się angażuje. Więc to jest tak, że na tym Facebooku można znaleźć bardzo dużo rzeczy, które są w gruncie rzeczy dobre, przydatne, z których warto korzystać. Moje ulubione odkrycie niedawne to są katolickie memy. Polski odpowiednik czegoś, co się nazywa Catholic Memes. I to są po prostu wykorzystanie memów, czyli takich obrazków, które się rozchodzą po całym internecie z jakiegoś względu. Ludzie to przesyłają dalej, dlatego że był ciekawy, że był śmieszny, że był zabawny. One zaczynają żyć własnym życiem. I ktoś wpadł na pomysł chyba z rok czy dwa lata temu, żeby zacząć wypuszczać katolickie memy. Czyli jest obrazek, jest krótkie hasło, często jest zabawne. Natomiast jak autor opisywał swoje doświadczenia, to się okazało, że na przykład taki przekaz jeden obrazek z tekstem okazał się dużo osób poszukujących duchowo pchnąć w kierunku katolicyzmu. I o tym ludzie pisali właścicielowi tego profilu. Więc z takich rzeczy, które właściwie jeszcze parę lat temu nie do pomyślenia, że można ewangelizować za pomocą obrazków. Natomiast problemy na Facebooku. Jedno to są trudności ze zgłaszaniem nadużyć, o czym już mówiłam, że to trzeba rozgryźć cały system, co, gdzie kliknąć, żeby zgłosić nadużycie. Problemem może być kolekcjonowanie znajomych. Czyli ludzie, którzy wysyłają zaproszenia do 5000 osób, na przykład do wszystkich znajomych swoich znajomych. No, trochę, na zasadzie nie mam za bardzo, przyjaciół w życiu realnym, to sobie będę miała 5 milionów znajomych w sieci. Problemem mogą być żebrolajki, czyli takie dążenie do tego, żeby to, co umieszczam na Facebooku, zdobyło jak najwięcej tych polubień. I co najwięcej z moich doświadczeń polubień generuje? Koty i tak jak widziałam, bo ja na szczęście jestem za duża, żeby się w to bawić, ale na przykład rozbierane zdjęcia. Co oznacza, że niektóre dziewczyny, szczególnie gimnazjum, po to, żeby ich zdjęcie zdobyło, 100, 150, 500 lajków, to wstawi swoje zdjęcie, które jest takie, że jeszcze nie takie, żeby Facebook to zdjął, ale już takie, że jest erotyczne. Problemem może być udostępnianie danych osobowych, że są osoby, które kompletnie nie dbają o to, żeby, szczególnie właśnie gimnazjaliści, żeby zabezpieczyć w jakikolwiek sposób dane osobowe swoje. Jest wszystko właściwie z miejscem zamieszkania, prawie że z dokładnym adresem, data urodzenia i tak dalej, jest dostępna wszystkim. Problemem są niewłaściwe zdjęcia i tu nie chodzi tylko o rozbierane, tylko na przykład o to, że wiele dzieciaków trochę nie zdaje sobie sprawy, nie do końca myśli o tym, że cokolwiek wejdzie w sieć, to w tej sieci zostaje i że głupie zdjęcie, które zrobili podczas imprezy, na której byli na imprezie, na której nie było alkoholu, ale udawali, że piją wódkę i sobie porobili zdjęcia z butelkami napełnionymi wodą, ale po wódce, że niby kleją. I wrzucili to w sieć. Konsekwencje są duże. To mogą być problemy oczywiście z rodzicami, jak to do nich dojdzie w szkole i tak dalej. Poza tym to będzie krążyć po sieci. Chyba taka najgłupsza rzecz, która może człowieka spotkać, to jest, że zostanie memem. Czyli, że jego zdjęcie jest na tyle głupie, że zacznie być rozpuszczane po całym świecie. Co prawda znam osobę, której ambicją życiową jest zostać memem, ale powiedzmy nie jest to powszechna ambicja. Problemem jest też cyberprzemoc, czyli na przykład naruszanie wizerunku, czci, wulgaryzmy, groźby. Co prawda część z tych rzeczy da się wyłączyć, tak? Bez wchodzenia w szczegóły, bo mamy mało czasu. Ale to jest niestety powszechne, że ludziom, którzy są zasadniczo kulturalni w świecie rzeczywistym, trochę puszczają nerwy w internecie i się wdają w nie tylko dyskusje, ale pyskówki, które normalnie tworzą w twarz, by nie przeszły. Problemem są też troll konta, to znaczy konta fałszywe, założone specjalnie po to, żeby wchodzić na profile różnych osób i im dogadywać, czy właśnie sobie ponaśmiewać się z innych. Problemem też może być podszywanie się, ponieważ nie każdy zdaje sobie sprawę, że można zgłosić konto założone. Jakby ktoś założył konto Bogna Białecka i udawał, że jest mną na Facebooku, to dosyć szybko to by po zgłoszeniu przeze mnie zostało zlikwidowane. Więc z tego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Natomiast to jest problem, tak? Jeżeli ktoś zakłada konto, ma nasze zdjęcia na przykład z imprezy klasowej, zakłada konto pod naszym imieniem, nazwiskiem, z naszym zdjęciem i zaczyna wypisywać brzydkie rzeczy ludziom, po prostu tak, z czystej złośliwości. Problemem też mogą być włamania. Nasz ksiądz wikary z mojej parafii miał takie włamanie na konto, i nagle dostaje na swojej ścianie jakieś takie totalne wulgaryzmy. Znaczy wiem, że to nie ksiądz Adam, tylko że ktoś mu się włamał, ale nie wszyscy się połapali, tak? Potem bardzo przepraszał, odkręcał to chyba z 2 tygodnie. Przykład żebrolajków. Znaczy, to jest zdjęcie typowo wstawione w celu, żeby ludzie je lubili i żeby wpisywali pozytywne komentarze. Mniej więcej wygląda to tak, że dziewczyny wpisały: ojejku, straszliwie tego dnia wyglądałyśmy, z nadzieją, że się zrobi jakaś dyskusja pod tytułem nie jesteście cudowne. Natomiast pod spodem ich koledzy prowadzą taką trochę trollerską rozmowę, mniej więcej treści: popatrz Dylan, ten samochód z tyłu, ale świetne Audi, nie? A co on mówi, nie, ten drugi jest o wiele lepszy. Więc po pewnym czasie dziewczyny, przepraszamy bardzo, tutaj się nie o to chodzi, a oni kontynuują rozmowę o samochodach, które widać z tyłu. Więc to jest w sumie dosyć typowa rzecz, która się dzieje na Facebooku i to już się zalicza do cyberprzemocy w gruncie rzeczy. Natomiast okazuje się, że dzieciaki nie traktują tego aż tak poważnie. To znaczy wręcz są osoby, które lubią wejść sobie nawzajem na ściany na Facebooku i urządzić dramę. Czyli jedna drugą wyzywa, potem się obrażają, potem się przepraszają. Wygląda to jak straszliwa cyberprzemoc w sensie groźby i tym podobne rzeczy, a w gruncie rzeczy to jest rodzaj dosyć dziwacznej, ale jednak zabawy. Co jest dobre, że jeżeli chodzi o te zachowania w sieci, dzieciaki mówią, że owszem, zdarza się to praktycznie każdemu, kto jest w internecie, natomiast że nie traktują tego aż tak poważnie jak przemocy w rzeczywistej, jeżeli to się dzieje w klasie na przykład. Natomiast problemy kolejne na Facebooku na przykład. Zdjęcie, które samo w sobie jest całkiem przyzwoite oprócz treści. Katarina obiecała mi, że jeżeli dostanę 1 000 000 lajków, to pójdzie ze mną do łóżka. W momencie, kiedy ściągałam to zdjęcie, to miało już prawie 1 000 000 tych lajków miało, tak? Bo wszyscy życzyli dobrze chłopakowi, a będzie to rodzaj szantażu na dziewczynie, tak? Skoro się na coś takiego zgodziła. Ale takich rzeczy jest naprawdę sporo. No i poza tym kwestia tego, że znajdują się też tego typu strony na Facebooku. I teraz wyobraźcie sobie, no, ludzie klikają na takie rzeczy. Wyobraźcie sobie, że w gruncie rzeczy to jest takie, ojejku, wizytówka, to co my lubimy na Facebooku, tak? Pod czym się podpisujemy, to mówi coś o nas, więc co będzie o nas mówiło, jeżeli sobie polajkujemy profil żadnego ślubu przed seksem, a do tego, nie wiem, dupeczki z gimnazjum. I to w tym momencie jest taki sygnał wysyłany, szczególnie przez dziewczyny, całemu światu pod tytułem jestem łatwa, tak? Dobra, czyli to jest tak bardzo z grubsza Facebook. Fajne rzeczy, głupie rzeczy, złe rzeczy. Problem pornografii. Problem jest taki, że jest duża łatwość dostępu. Ktoś, pamiętam, z takich liberałów trochę narzekał, że kiedy ja byłem mały, to żeby zobaczyć jakiś kawał gołego cyca, to musiałem się wkradać do saloniku z prasą i udając, że coś tam innego przeglądam, tam zerkać gdzieś, nie? A teraz to jest na kliknięcie. Więc to jest problem. Jest problemem brak świadomości szkodliwości treści. To znaczy to, że ludziom się wydaje, że no to są tylko obrazki, a jak przecież jestem porządną osobą, jestem porządną dziewczyną, porządnym chłopakiem, co z tego, że się naoglądam jakichś pornograficznych obrazków czy pornograficznych filmów, no przecież to nic nie szkodzi, ja tego nie wcielam w życie, nie próbuję tego wprowadzać w życie, nie? Dalej łatwość uzależnienia, z czego też ludzie sobie nie zdają sprawy, że od pornografii jest bardzo łatwo się uzależnić. Dane są takie, że 64% młodzieży w Polsce miało kontakt z pornografią, przy czym 66% chłopców i 54% dziewcząt gimnazjalnych pierwszy kontakt z pornografią miała przed 12 rokiem życia. Nie, że celowo, ale że po prostu jak się już jest w internecie, to się na takie rzeczy trafia. 14% chłopców natomiast Ogląda pornografię regularnie. I to właśnie Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, czyli Instytut Szymona Grzelaka, takie badania przeprowadza. Słuchajcie, 14% chłopców ogląda porno regularnie. Mówiąc szczerze, dla mnie to jest największy problem, kiedy rozmawiam z rodzicami, to jest mówienie o tym, że no porno w sieci jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. A potem słyszę takie rzeczy typu, ale ja swojemu synowi ufam, wiem, że jest to taki rozwinięty, rozgarnięty, dojrzały i na przykład nie mamy żadnych filtrów na komputerach u nas w domu. Nawet prostego filtra pod tytułem w Google'ach włączyć filtr, żeby filtrowało brzydkie obrazki, tak? I syn ma laptopa u siebie w pokoju. Nie patrzy mu na ekran, co tam ma. Mówię, no dobra, świetnie, zaufanie to jest jedna rzecz, ale ja to porównuję z sytuacją, w której stawiamy dziecku do pokoju szafkę z 500 butelkami alkoholu. Część z nich jest twarda, część nie, mają różne poziomy alkoholu i jeszcze mu mówimy, słuchaj, właściwie to ja nie wiem, ile tego alkoholu mam, ale wiem, że jesteś osobą rozsądną, w związku z czym może to u ciebie stać. Jasne, że może nigdy żadnej z tych butelek nie otworzyć, tak? Natomiast chociażby ciekawość, tak? Co tam tak naprawdę jest? Może kogoś skłonić do tego, żeby popróbować. Więc po prostu podstawy obowiązują nas wszystkich, chociażby podstawowy filtr w Google'ach. Co więcej, dzieci same chcą, żebyśmy o nie dbali. I to było chyba takie najbardziej dla mnie z tej konferencji ożywiające, że dzieciaki same chcą, żebyśmy wprowadzali ograniczenia, żebyśmy, bo uważają, że to jest wyraz opieki, troski i objaw miłości. Że my jednak pewne ograniczenia w internecie wprowadzamy. Dosyć dla mnie osobiście szokujący pomysł, ale w Danii funkcjonuje. Nie związane z internetem, ale wam o tym opowiem. Eksperci, nieletni eksperci, to znaczy bierze się dzieciaki w różnym wieku, od 10 roku życia do pełnoletności i puszcza się im różne filmy z prośbą o ocenę, żeby ocenili, od którego wieku te filmy się nadają do oglądania. Zadałam pani, która to wymyśliła i wciela w życie, pytanie, czy robią jakąkolwiek wstępną selekcję. Oni stwierdzili, że nie. Oczywiście ciężkie porno, które chodzi w telewizji, to też dzieciakom puszczają, jakby niech oni ocenią. Natomiast co się okazało, że dzieciaki są bardziej restrykcyjne niż dorośli. To znaczy, że ten sam film, który dorośli by dopuścili od 13 roku życia, oni mówią nie, absolutnie nie od 13, to jest szkodliwe. Więc to jest a propos tego największego problemu, na który można trafić przypadkiem, nie? No ale jeszcze, co jest jeszcze modne w sieci? Ask FM. To jest takie miejsce, gdzie można się zapisać, zalogować, zarejestrować i potem można zadawać różnego typu pytania i się na nie odpowiada. I to jest tak rzeczywiście dosyć modne. 74 miliony użytkowników. 90% użytkowników to osoby 13 do 23 lat. Jest regulamin po polsku, jest moderacja zdjęć, jest prosty mechanizm zgłaszania naruszeń. Problem treści dostępne też dla niezalogowanych. A dlaczego to jest problem? Dlatego, że jest cyberprzemoc to z jednej strony, bo pojawiają się pytania typu, dlaczego masz taką obrzydliwą twarz? Tak? Dlaczego nic nie zrobiłaś ze swoją twarzą, przecież wymiotować się chce, jak się na to patrzy? Przykład. Ale też udostępnienie danych osobowych. Gdzie mieszkasz? Jaki masz numer telefonu? I człowiek odpisuje, jaki ma numer telefonu. A to jest widoczne także dla osób, nie tylko, że wszystkich, którzy są zalogowani, którzy akurat tą osobę obserwują, ale też dla osób niezalogowanych. Więc z czego dzieciaki sobie nie zdają sprawy, że przedane osobowe się chroni. Kolejna rzecz. Movie Star Planet, bardzo popularna nadal jeszcze rzecz. Takie miejsce, gdzie można się zarejestrować i wcielić się jakby w aktorkę filmową, jakby podjąć taką rolę. Tam są rodzaj gry, tak? Rodzaj gry. Obsługa w języku polskim, prosta rejestracja, bez podawania e-maila. Są konta VIP, które są płatne. ponieważ tam niektóre rzeczy się kupuje, to można zarabiać w normalny sposób, tam grając w tą grę jakby, w uproszczeniu mówiąc, ale można też te rzeczy kupić za realne pieniądze. No i problemy to jest na przykład utrata haseł, loginu czy kradzież kont, na których jest już całkiem sporo tych rzeczy kupnych. Kolejna rzecz wymogna. Blogi, fotoblogi, wideoblogi. To mnóstwo i dzieciaków i dorosłych tak naprawdę w to się angażuje. No, wiadomo, filmiki na YouTubie, jakieś zdjęcia na Pinterestie czy Instagramie, blogi. Kanały związane z zainteresowaniami. W gruncie rzeczy to jest rzecz niesamowita, bo można w tej chwili znaleźć na dowolny temat bardzo dokładne instrukcje, jak to zrobić. Pamiętam taką historyjkę chyba sprzed 2 lat, kiedy facet, którego żona właśnie zaczęła rodzić i było oczywiste, że nie zdołają dotrzeć na czas do szpitala, odebrał poród, posługując się przy tym filmikami z YouTube'a. Tak? I udało mu się, bo tam było po prostu rzeczywiście napisane, co trzeba sobie przygotować. I było tak, że jak już pogotowie przyjechało, po wszystkim stwierdzili, bardzo dobrze sobie pan poradził. No? Więc rzeczywiście tam można znaleźć mnóstwo rzeczy związanych ze swoimi zainteresowaniami. I ludzie też prowadzą swoje własne kanały związane z zainteresowaniami. Przybiera to różną formę, może to wyglądać w ten sposób na przykład. No i jak można od razu się domyślać, podstawowy problem to jest to, że niektóre dziewczyny w tym momencie zaczynają uprawiać coś, co się nazywa już w tej chwili cyberprostytucją. Natomiast w ogóle, wracając już do samego problemów, które są z tym wszystkim związane, mogą być takie rzeczy, jak problem z dostępem do konta, że ktoś stworzył już bloga, który cieszy się ogromną popularnością, ale w pewnym momencie ktoś mu się włamuje i przejmuje to. Na przykład, to może się wiązać też z konkretnymi zarobkami. Ludzie na przykład przez to, że mają bardzo popularnego bloga i mają koło niego reklamy, zarabiają konkretne pieniądze już. Znaczy konkretne, no. Nie wiem, ile nastolatek może wyciągnąć z tego, ale zawsze jest na jakieś lody czy coś. Znowu, cyberprzemoc, czyli groźby, wulgaryzmy i tak dalej. Trudności ze zgłaszaniami nadużycia. Większość tych wideoblogów, blogów ma dosyć skomplikowany system zgłaszania. Często jest to długi czas oczekiwania na moderację. I problem właśnie pod tytułem udostępnianie intymnych zdjęć i filmów. Zresztą o tym powiemy więcej za chwilę jeszcze. No, oczywiście Twitter, czyli praktycznie SMS-y w sieci, tak? Około 300 tysięcy użytkowników zarejestrowanych, 1 200 000 osób obserwujących, które właściwie nie piszą nic, ale sobie czytają różne. Jest coraz popularniejszy wśród młodzieży, a problemy są takie, że są trudności ze zgłaszaniem nadużyć na Twitterze na przykład. I dalej, że obsługa portalu częściowo w języku angielskim, czyli tutaj już potrzebna jest znajomość tego języka. No i znowu cyberprzemoc, czyli naruszanie wizerunku. No i znowu, jak wszędzie, łamanie. I dochodzimy do punktu, który jest taki już najbardziej, to znaczy słuchajcie, czaty, wideoczaty. Jeszcze na czacie można, gdzie jest tylko tekst pisany w czasie rzeczywistym, jak rozmowa SMS-owa, to no, można zostać wyzywany, można jakieś wulgaryzmy usłyszeć. Natomiast na wideoczatach już są problemy. Tutaj jest przykład. Miły starszy pan w okularach i dwie dziewczyny i rozmowa się zaczęła od tego, że on mówi, a może wymasujecie mi moją łysinę swoimi cycuszkami. Tak. I oznacza to po prostu tyle, że rzeczywiście na tych z różnych wideoczatów korzysta wiele osób, z którymi no, wolelibyśmy nie mieć do czynienia, żeby nasze dzieci, szczególnie córki, nie miały do czynienia. Tak? Inny przykład tutaj. Facet mówi dziewczynie, że jeżeli nie pokaże piersi, to wypuści tego węża, żeby zżarł tego ptaszka. Oczywiście jest to statyczne zdjęcie, natomiast w gruncie rzeczy to z jednej strony trochę szantaż moralny, tak? A z drugiej strony to jest tak naprawdę gra. Dziewczyna właściwie wie, że to nie dzieje się naprawdę, że ten wąż nie czai się na tego ptaka, ale ma jakiś pretekst, żeby się gdzieś tam jeszcze pobawić erotycznie, tak? Zagrożenia, które są z tym związane, to jest oczywiście przede wszystkim niebezpieczne kontakty. Ryzykowne zachowania, tak? Sexting, cyberprostytucja i też cyberprzemoc. Co to jest cyberprostytucja? To jest niestety problem, który się pojawia na niektórych takich... Chat roulette na przykład jest. Chodzi o to, że to są wideoczaty, gdzie rzeczywiście ogląda się, jakby to była telekonferencja, wideokonferencja, w czasie rzeczywistym się rozmawia z drugą osobą. Może jedną osobę obserwować w tym samym czasie wielu widzów. I na przykład pojawia się konwersacja o tytule 200 widzów i cycki, albo 500 widzów i tyłek. Co to oznacza? Że po prostu dziewczyny za sam fakt, że znajdzie się 200 chętnych do ich oglądania, czy 500 chętnych do ich oglądania, jak się obnażają, robi to. Po prostu z takiego, że ha, tutaj jest fajnie, tylu ludziom się podoba. Z czego sobie dziewczyny na przykład nie zdają sprawy, że to nie jest tylko w czasie rzeczywistym, tylko że to może zostać nagrane i że to gdzieś tam wyląduje, szczególnie jeżeli się zachowały rzeczywiście, że to był taki, tylko rzeczywiście taki bardziej erotyczny striptease, że to gdzieś może wylądować u kogoś czy na twardym dysku, czy zacząć być przesyłane. No, dobra, natomiast co jest z tymi wideoczatami związanego i bardzo charakterystycznego, że najczęściej dotyczy to dzieciaków, których rodzice totalnie ich olewają także w życiu rzeczywistym. To znaczy, że to jest tak, że wiedzą, że mogą robić co chcą i czasami tego typu zachowania są wręcz takim wołaniem: zwróćcie na mnie wreszcie uwagę. Czyli fajne, co wyszło z badań, to było, że jeżeli rodzice mają dobry kontakt ze swoimi dziećmi, taki normalny, w normalnym życiu, to ich dzieci nie robią takich rzeczy w sieci. O, i kolejna rzecz, która jest fajna. Ludzie się zachowują mimo wszystko podobnie w sieci, jak i w życiu. To znaczy, na przykład dzieciaki, które są naprawdę agresywne w sieci, najczęściej są też bardzo agresywne w życiu, a ludzie, którzy są spokojni w życiu, są spokojni w sieci. Więc... Natomiast jeszcze wracając do rzeczy, które są popularne, a w gruncie rzeczy okej, no to po prostu gry różne, tak? Minecraft, Tibia, Counter-Strike, GTA, Call of Duty, Assassin's Creed, League of Legends, Second Life. To są różnego typu gry czy wirtualne światy, w których ludzie się angażują. Tak naprawdę fajna rozrywka, przynajmniej niektóre z nich. Natomiast problemy są na przykład takie, że ludzie na przykład zdradzają hasło dostępu osobom trzecim, trochę na takiej zasadzie, że na przykład przy jakiejś grze nie mogą przejść na następny poziom i proszą kolegę miłego z klasy, który jest w tym dobry, żeby za nich przeszedł na następny poziom, no to dają mu hasło. Problem podstawowy, ludzie bardzo często mają te same hasła, na przykład do gry, jak i do swojego konta e-mailowego. I potem się nagle okazuje, że z e-maila poszły do wszystkich jego znajomych wyzwiska, tak? Albo jakieś bardzo nieprzyjemne uwagi, czyli że ktoś wykorzystał to, że zna hasło do jednego, żeby sprawdzić, czy włamie mu się na jakieś inne konta w internecie i zaczyna z tego korzystać w celu cyberprzemocy. Nie? Może być też problemem na przykład kradzież konta waluty, czy rzeczy, które, itemów, czyli rzeczy, które już się zdobyło w danej grze, no i jak zawsze cyberprzemoc. Dobra. Rzecz, która... Aha, no i oczywiście uzależnienie. Nadużywanie internetu. Są testy, tak, w którym momencie już jesteś uzależniony od internetu. Generalnie się mówi, żeby dziecko mimo wszystko nie spędzało przed ekranem łącznie telewizji i komputera więcej niż 2 godziny dziennie, biorąc pod uwagę też czas przeznaczony na poszukiwanie informacji do szkoły. Więc, ale problem generalnie związany właściwie z wszystkimi zachowaniami z różnymi miejscami w sieci, czy to jest na Pinterestie, czy to jest na Facebooku, czy to jest gdziekolwiek na wideoblogu, to jest coś, co się mówi o tym hated, tak? Że ludzie się do osoby nielubianej zaczynają się na niej wyżywać też w internecie. Tak? To są takie przykłady, zrzut ekranowy, akurat droga koleżanko z klasy trzeciej, C. Tak, twój widok na korytarzu przyprawia mnie o dreszcze, że ziemia mogła wyhodować takiego potwora i tak dalej, i tak dalej. Co prawda gimnazjaliści, z którymi rozmawiałam, mówili, ale my wszyscy wiemy, że to jest takie, żeby nie powiedzieli nam tego na przykład prosto w twarz. Tylko, że z drugiej strony mówię, że to często idzie w parze. Przemoc w czasie rzeczywistym, w świecie rzeczywistym i przemoc w internecie i te same osoby są ofiarami. Wnioski, jeżeli chodzi o helpline.org.pl. Oni stwierdzili, że tak, że po pierwsze cyberprzemoc jest częstym zagrożeniem, jest jednak oceniane jako mniej dotkliwe niż przemoc w świecie rzeczywistym. Po drugie, że dzieci i młodzież często nie łączą wiedzy na temat ochrony prywatności z własnym zachowaniem, czyli generalnie wiedzą na przykład, nie należy zdradzać swoich danych osobowych, ale potem robią to na przykład w jakiejś grze, a potem jak się im wytłumaczy, że na przykład to, co właśnie wpisali na ekranie, jest dostępne dla wszystkich osób na całym świecie, bo nie trzeba być nawet zalogowanym, żeby to widzieć, to wtedy jest takie, naprawdę? To ja nie powiedziałem tego tylko swoim znajomym. Jest to związane oczywiście z tym, że po prostu nie czytają regulaminów i nie stosują się do nich. Rzecz, do której naprawdę namawiam wszystkich rodziców i wszystkie dzieci, to że jak się gdzieś rejestrujemy, to sobie przeczytać regulamin. Na co my się zgadzamy, jakie dane udostępniamy, w jaki sposób będą wykorzystywane. Dalej, świadomość zagrożeń na przykład ze szkodliwością treści jest wciąż niska. Czyli chociażby to, co mówiłam, że dzieciaki nie do końca sobie zdają sprawę, że od pornografii można się uzależnić. Ale teraz przechodzimy do rodziców. Badania EUKIDS Online przeprowadzone przez dr Lucynę Kirwil. Stwierdziła ona, że jest takich 5 typów strategii ochrony dzieci, które można spotkać. I że po pierwsze mamy rodzica restrykcyjnego. Polega to na tym, że ograniczamy aktywność dzieci w internecie. Na przykład zakazując im w ogóle, albo wyznaczając limity. Limity czasowe, tak? Dalej, mamy rodzica zaangażowanego osobiście. Osobiście monitoruje aktywność dziecka, chroni je. Czyli siedzi przy dziecku, kiedy ono korzysta z internetu i w razie czego interweniuje, ale też różne rzeczy tłumaczy. I dziecko korzysta z internetu długo w tym czasie. Dalej, rodzic korzystający z technologii wykorzystuje technologię, filtry, blokady i monitoring, by kontrolować aktywność dziecka online. Czyli rzeczywiście instaluje na swoim komputerze z dostępem do internetu różne programy pomagające w lepszej kontroli i stosuje to. Zdaję sobie sprawę z poważnego problemu z tymi programami związanego, że one mocno spowalniają pracę komputera. Ale niektórzy się decydują, że jest to gra warta świeczki. No? Dalej, rodzic uodparniający na zagrożenia, czyli aktywnie, ale umiarkowanie chroni dziecko online z naciskiem na naukę bezpiecznych zachowań. Czyli pewne rzeczy podstawowe wytłumaczy, ale później już dziecka nie kontroluje. I rodzic niezaangażowany, ani restrykcyjny, ani aktywny, osobiście po prostu mu zwisa i powiewa, co dziecko robi w sieci. I jaka jest skuteczność, znaczy w jaki, skuteczność to za chwilę, ale jak wygląda stosowanie tych środków, że tak powiem, jakie środki kiedy? No i okazuje się, że technologie i restrykcje i osobiste zaangażowanie stosujemy najczęściej właśnie do małych dzieci, takich do 10 roku życia. A potem chyba większość rodziców dochodzi do wniosku, że to już za bardzo nie ma sensu, że nie będę siedzieć przy moim dziecku za każdym razem, kiedy korzysta z komputera, tak? I co się okazuje, z czego najwięcej jest uodparniający na zagrożenia. Wydaje nam się, że już wszystko powiedzieliśmy, co trzeba, żeby dziecko się samo chroniło, albo po prostu nie zaangażowamy, nic nie robimy. Czyli im starsze dziecko, tym bardziej te dwa typy się uaktywniają, podejście. Natomiast jaka jest efektywność tego? Proszę zobaczyć, na żółto mamy procent dzieci, które nie doświadczyły żadnych negatywnych doświadczeń w sieci. To znaczy nikt ich nie wyzywał jakoś specjalnie, dotkliwie, nie natrafiły niechcący na pornografię i tak dalej. A przynajmniej jedno złe doświadczenie w sieci, czyli przynajmniej jeden raz były napastowane, molestowane, wyzwane od... dobra, nie będę mówić od czego. Uodparniający na zagrożenia okazuje się, że to jest najmniej skuteczne, tak? Dlatego, że większość tych dzieciaków czegoś złego doświadczyła, 70%. Najbardziej skuteczne, restrykcyjne. No bo to jest oczywiste, tak? Jak dziecka nie wpuszczamy do internetu, to nie ma czego doświadczyć w nim. Ale na przykład technologia się okazała być druga, jeżeli chodzi o skuteczność zabezpieczania dziecka, a trzecia zaangażowanie osobiste. Co jest ciekawe, niezaangażowany, a uodparniający na zagrożenia. Różnica 44 a 30%. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład dzieciaki czasami nie mają świadomości, że jakieś zachowanie, którego doświadczyli, jest zagrażające. Czyli jeżeli je uodparniamy, mówimy, słuchaj, uważaj, bo tam możesz pedofila spotkać, to nagle sobie uświadamia, właściwie ten starszy pan, który tak do mnie zagadywał, to mógł być pedofil, nie? Czyli jest większa świadomość po prostu zagrożeń, z którymi mieliśmy do czynienia. Natomiast drugi wykres ciekawy z tych badań, to jest... w jaki sposób dzieci spostrzegają zachowania rodziców, tak? Czyli jak dzieciaki, które stwierdzały, że rodzice ograniczają, owszem, ich dostęp do internetu, czy ich działania w internecie, ale pomagają, się okazało być najbardziej skuteczne, żeby je zabezpieczyć, tak? Przed negatywnymi doświadczeniami. A bierność, a najmniej tacy, którzy ograniczali, ale w ogóle nie pomagali. No i jakie wnioski z tych skomplikowanych wykresów? W gruncie rzeczy to są takie, że rzeczywiście niewpuszczanie dzieci do internetu jest dla nich najbezpieczniejsze, ale drugie to jest takie, że dzieciaki też chcą, żeby im pomagać, i że nie powinno to polegać tylko i wyłącznie na tym, że my stwierdzamy, nauczyliśmy pewnych dzieci, jak miały 10 lat, jeżeli chodzi o zachowania w sieci, i potem już nie musimy nic z tym robić, tylko rzeczywiście być osobami chętnymi do pomocy i przypominającymi różne rzeczy, także później, jak oni są już nastolatkami. Bo to jednak nie są nadal osoby dorosłe. I też mogą pod wpływem impulsów mnóstwo dziwnych rzeczy w tej sieci robić. A takie przypominanie od czasu do czasu zasad bardzo pomaga. I jest odbierane przez dzieciaki w gruncie rzeczy jako troska, tak? Rodzice się mną interesują, chcą wiedzieć, czym żyję. Są zainteresowani moim światem. W gruncie rzeczy to postawa części rodziców jest tutaj streszczona. To jest komik. Komik prowadzący show, obfitujące dosyć w wulgaryzmy i generalnie rzeczy takie śmieszne, ale nieodpowiednie dla młodych dzieci. Przetłumaczę może, co pan mówi. Byłem wczoraj w Disneylandzie. Byłem wczoraj w Disneylandzie i małe dzieciaki patrzyły na mnie, tak jakby zobaczyły Justina Biebera. I wtedy ja mówię, jakim cudem wiecie, kim ja jestem? A one wtedy, o mój Boże, uwielbiamy twój show. I wtedy ja mówię do ich, patrzę na ich rodziców i mówię, jak wy śmiecie, wy psychopaci, jak wy śmiecie swoim dzieciom pozwalać oglądać mój show? Słuchajcie, po prostu chodzi o to, że naprawdę dużo rodziców ma takie poczucie, ojejku, moje dziecko i tak wie więcej o internecie niż ja, to co ja w ogóle tam będę się pchać, to jest bez sensu, przecież to pokolenie to są ludzie, którzy już się urodzili tak naprawdę w internecie, traktują to jako swój świat, tak? To co ja tam będę im w ogóle gadał na jakikolwiek temat? To nie jest tak. Pewne rzeczy jako rodzice mamy obowiązek robić. No i ważna rzecz z tym związana to jest taka, bo sobie uświadomiłam o tym, że jak mówię do rodziców w internecie, to bardzo dużo mówię o zagrożeniach, nie? Rzecz jest taka, że, no pokaż się, że nie możemy tylko i wyłącznie przedstawiać internetu jako kompletnego, niebezpiecznego miejsca dżungli, piekła, w które lepiej się w ogóle nie pakować, tak? Dobre podejście to jest takie, żeby pokazywać te rzeczy w internecie, które są dobre, wartościowe. Tu mamy akurat przykład, z którego zresztą skorzystałam, jak zrobić fajną kopertkę w kształcie serduszka samodzielnie. I takich rzeczy są w internecie miliony. A druga rzecz z tym związana to jest taka, że dorośli naprawdę, zauważyłam, boją się internetu. Co to jest? To tutaj typowy eksperyment pod tytułem, w której to jest klasie? W piątej podstawówki? W czwartej. Wyhodowanie fasolki. No i to jest doświadczenie mojego znajomego, specjalisty od, jak to nazwał, cyberszans. Mówi, nauczyciele nie korzystają na przykład z internetu, z możliwości, jakie daje internet w ogóle. Dlaczego by nie pozwolić dzieciakom, zamiast tego, że wpierw hodują tygodniami tą fasolkę, a później zdarza się, jak mojej córce zresztą się zdarzyło, że w trakcie transportu tej fasolki do szkoły to wszystko gdzieś tam zostaje zniszczone. Niech zrobią zdjęcia tym swoim fasolkom i przyniosą na swoich telefonach po prostu do szkoły. No i w tym momencie nauczycielka powiedziała, tak, tak, zrobiłam to, raz w życiu już więcej nie popełnię tego błędu. Dlaczego? Bo się okazało, że wszyscy przywnieśli to samo zdjęcie ściągnięte z internetu z fasolką. Podejrzewam, że to mogło być nawet to, bo to jest pierwsze, które się pokazuje jako eksperyment z fasolką. I teraz tak, porażka. Dlaczego porażka? Bo to jest świetny moment edukacyjny, jak już się coś takiego zdarza, żeby powiedzieć, słuchajcie, widzicie, jak krótkie nogi ma pójście na totalną łatwiznę i plagiat. Bo wszyscy przenieśliście to samo zdjęcie, tak? I dalej, nauka na przyszłość, po prostu kazać, co zrobić, żeby dzieciaki zrobiły sobie zdjęcie z tą fasolką, tak? No i to już załatwia sprawę, że udowadniam, że to jest zdjęcie mojej fasolki, bo ja je trzymam w ręce. Tak. No, oczywiście może się zdarzyć spryciarz, który sobie photoshopuje tą fasolkę, swoje zdjęcie w sposób tak inteligentny, że nie będzie tego widać. Ale jako nauczyciel ja już bym to doceniła, tak? Zadał sobie w gruncie rzeczy więcej trudu, niż gdyby wyhodował ją po prostu. Czyli słuchajcie, to żeby mówić o zagrożeniach, to jest jedna sprawa, ale tak naprawdę to warto pokazywać dzieciakom, że w internecie jest sporo fajnych rzeczy, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać, jak szukać i szukać mądrze i inteligentnie, że można z tego korzystać naprawdę inteligentnie. A o zagrożeniach mówić swoją drogą. Nie? Stąd szereg zasad dla dzieci, one zostały zebrane w materiałach, które Państwo dostali. Słuchajcie, one są w gruncie rzeczy proste. Nie rób w internecie niczego, czego nie zrobiłbyś na żywo. Rzecz, którą się zaczęłam przejmować, bo sobie zdałam sprawę, że ja, kurczę, stara baba, 40-letnia, czasami w internecie wypisuje takie rzeczy, że nigdy bym człowiekowi nie powiedziała tego w twarz. I sobie zaczęłam sama do tego stosować i tym przejmować. Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych. Imię, nazwisko, adres, telefon, szkoła, osobom, których nie znasz osobiście, co do których nie masz 100% zaufania. Proste. Tak? Nigdy nikomu nie zdradzaj swoich haseł, PESEL-u, numeru karty kredytowej rodziców. A, bo to są w ogóle takie, że reklamy typu pop-up, tak? Wygrałeś iPada za darmo, tylko trzeba pokryć koszty przesyłki. Prosimy o wpisanie numeru karty kredytowej. Tak. No. Pamiętaj, że cokolwiek wrzucisz w sieć może zostać upublicznione i zostać tam na zawsze. I że to nawet nie chodzi o to, że ja swojej najlepszej przyjaciółce przesyłam zdjęcie, na którym debilnie wyglądam, tylko że ja mam do niej zaufanie, tylko że ktoś może się włamać na jej konto i stwierdzić, ale dekowe zdjęcie, puszczę je dalej. Nie? Szanuj siebie i innych. Proste. Wiecie co, zasady dla dzieci, zasady dla nas, tak? Dla rodziców korzystających z internetu, ukrycia rzeczy. Ale zasady dla rodziców teraz. Po pierwsze, warto sobie zdać sprawę, że tak naprawdę nie chodzi o technologię, a nauczenie zachowań. Owszem, nam przed chwilą wyszło, że wprowadzenie pewnych filtrów czy technologii bardzo pomaga zabezpieczyć dzieci przed negatywnymi doświadczeniami. Jasne. Ale nie mamy się co przejmować, że nie jesteśmy jacyś rewelacyjni w tej technologii. Bo ludzie się na przykład boją tego, że ja wprowadzę jakieś filtry, a dziecko i tak je ominie. Owszem, ale wracamy do punktu pierwszego. Jeżeli i tak mamy dobry kontakt z naszymi dziećmi i im wytłumaczymy. Ja na przykład moim dzieciom tłumaczę, że ja filtr w Google'ach eliminujący pornografię mam na poziomie ścisły filtr. Dla mnie też, dlatego że ja też nie lubię trafiać na takie obrazki, kiedy szukam normalnych rzeczy, tak? Nie chcę wstukując kucyki pony zobaczyć jakiegoś porno, tak? I one to rozumieją, tak? Że to jest, że te filtry są powłączane w celu ochrony i one chcą, żeby to było powłączane i chcą, żebyśmy my je chronili. Natomiast znowu, to nie chodzi o technologię, tylko o naukę zachowań. Jeżeli ktoś siedział na tym wykładzie do tej pory i stwierdził, wszystko świetnie, ale o czym ona mówi? Co to jest ten Facebook? Co to jest ten Askerem? O co chodzi z Instagramem? Nie przejmujcie się, tak? Dowiedzieliście się paru rzeczy, które można zrobić w internecie, które są popularne wśród dzieciaków, natomiast tak naprawdę chodzi o naukę zachowań. Czyli nauka tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. I znowu, przekaz pozytywny, pokazywanie dobrych miejsc w internecie, pokazywanie na przykład tych grup w obronie nienarodzonych dzieci, pokazywanie wideoblogów, na których są fajne, związane z zainteresowaniami dziecka instrukcje, tak? Ograniczanie korzystania filtry, potrzebne, to nam wyszło, nie? Że to jest coś, co najlepiej zabezpiecza. Znajomość haseł. Najgorsza rzecz, przed którą dzieciaki się strasznie bronią, żeby rodzice nie znali haseł. Ale znowu to się da wytłumaczyć, tylko że to że po co powinnam znać twoje hasło do Facebooka czy gdzieś? Po to, że jeżeli by się coś sobie stało, nie wiem, byś zginęła gdzieś, ja mogę się zalogować na Facebooka twojego i zobaczyć, co się ostatnio działo u ciebie, z kim się kontaktowałaś, kto do ciebie pisał, tak? Gdzie ostatnio byłaś? Dla twojego bezpieczeństwa. I oczywiście to oznacza, że musimy się stosować do punktu czwartego, nie stosować internetu do publicznego poniżania dziecka. Bo to jest chyba najgorsza rzecz, którą widziałam u znajomych rodziców, że dziecko robi coś głupiego, wkleja to na Facebooka, a pod tym mamusia albo tatuś. Kazanie, tak? Publiczne. Przed wszystkimi przyjaciółmi, znajomymi, nieznajomymi, całym światem. Publiczne zawstydzanie dziecka. Ja wiem, że to jest takie bardzo kuszące, żeby w ten sposób to zrobić, ale to jest kontrproduktywne. W tym momencie dzieciaki zaczynają rzeczywiście ustawiać sobie zabezpieczenia takie, żeby rodzice nie widzieli w większości treści publikowanych. Czyli to musi być, dziecko musi wiedzieć, że jeżeli ja znam hasło, do jego konta, nie zostanie to nigdy wykorzystane przeciwko niemu, ale dla jego ochrony, tak? Zasady dla rodziców, uczenie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa i przypominanie ich cyklicznie. Jak mówiłam, to nie wystarczy, jak dziecko ma 10 lat, powiedzieć o pewnych zasadach. Jak ma 11, to samo, tak? Sprawdzić, co pamięta. Jak ma 15, to samo. No. Dobra komunikacja. Bardzo w sumie pozytywna rzecz. Jeżeli mamy dobrą komunikację z naszym dzieckiem, jeżeli mamy kontakt, jeżeli nam ufa, to nie będzie robić głupot w internecie. Totalnych, to znaczy takich z premedytacją, bo głupoty, które są wynikiem złego dnia czy pomyłki, to mogą się zdarzyć oczywiście każdemu, ale nie będzie z premedytacją uprawiać cyberseksu chociażby. No? Nauka samodzielnego myślenia. I to jest dla mnie taki najbardziej podstawowy, najbardziej podstawowa rzecz. Warto dzieciaki uczyć myśleć samodzielnie i analizować informacje, które do nich dochodzą. Jest to chociażby po to, żeby nie było dzieciaki nasze ofiarami marketingu ukierunkowanego na dzieci, czy marketingu szeptanego. Przykład, który mi się bardzo podoba, taki jak można zagaić, bo to jest tylko jedna rzecz, tego jest sporo. Jak można dziewczynom wytłumaczyć kwestię tego, co oglądają w internecie, jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o ich wygląd, taki często perfekcyjny. Pokazać na przykład właśnie to zdjęcie i powiedzieć, wyobraź sobie, że to jest zdjęcie, które zostało opublikowane na takim blogu Zrób to sam, z podpisem wystarczy tylko kilka farbek do żywności, żeby uzyskać taką kolorową cytrynę. No i pytanie, jak myślisz, czy to rzeczywiście tak zostało zrobione? Dziecko może stwierdzić, no być może rzeczywiście tak, nie wiem, albo tak, na pewno. Albo już czuję, że coś może być z tym nie tak. No ale możemy albo zaproponować eksperyment właśnie z takimi kolorami, barwnikami do żywności, cytryną, albo po prostu pokazać następne zdjęcie, czyli jak to w rzeczywistości wygląda, tak? Bo tak wyglądają rzeczywiście pofarbowane cytryny. Ale niezależnie od tego powiedzieć, słuchaj, wracając do tamtego, aha, tylko jak ja wrócę. Tak wrócę, prawdopodobnie. Wracając do tego zdjęcia, słuchaj, tak obiektywnie rzecz biorąc, czy nie byłoby fajne, gdyby w rzeczywistości istniały takie cytryny, że przekroisz, jest taka kolorowa w środku? Oczywiście, że to byłoby fajne. Jeszcze, czy ona w ogóle ładnie wygląda? No tak, ładnie wygląda, jest ciekawa, jest intrygująca, jest jej pełno w sieci zresztą. Kolejne pytanie to jest takie, to w takim razie właściwie, co sądzisz w ogóle o takiej sytuacji, kiedy ktoś takie zdjęcie umieszcza i podpisuje, wystarczą tylko barwniki, żeby uzyskać taką cytrynę. No i w tym momencie jest oczywiście, zaczyna się myślenie. Samo zdjęcie świetne, samo zdjęcie fajne, ale kłamstwo związane z sposobem uzyskania tego efektu już jest nieetyczne, już jest niemoralne, już jest złe. W ten sposób uczymy patrzeć bardziej krytycznie na różne treści, które się pojawiają. Na przykład uczenie podstawowej zasady, jeżeli coś jest w internecie, to niekoniecznie to jest prawdziwe. To warto sprawdzić przynajmniej z kilkoma różnymi źródłami, że to może być informacja kompletnie fałszywa, tak? Plota albo cokolwiek innego. Są wręcz strony internetowe, na przykład poświęcone takim typowym fałszerstwom internetowym, Atrapa, nie pamiętam, Atrapa.net czy Atrapa.pl, już nie pamiętam, ale tam większość różnych dziwnych łańcuszków internetowych można odnaleźć. Czyli uczymy dzieci tego, żeby krytycznie podchodzić do treści znalezionych w internecie, żeby je sprawdzać z innymi źródłami i żeby zdawać sobie sprawę, że czasami pewne treści są nastawione na to, żeby nas skłonić do kupienia czegoś. Że właśnie widzimy na przykład super świetną dziewczynę i gdzieś tam na jej blogu, gdzieś w którymś momencie się zaczynają pojawiać się reklamy konkretnego kosmetyku, to żeby też patrzeć z takim przymrużeniem oka pod tytułem zaraz moment, czy Czy to nie jest jednak tak, że ona próbuje sprzedać nam ten produkt, twierdząc, że dzięki niemu wygląda w ten sposób konkretny? I potem sobie pomyślę, przecież to może być wszystko. Dobry makijaż, Photoshop, tak? Niekoniecznie ten kosmetyk. Krytyczne myślenie. Myślę, że to jest największa broń, w którą możemy nasze dzieci wyposażyć. No, chodź tu. No. I koniec. To znaczy, to jest jedno z takich moich ulubionych zdjęć. Wiecie co, bo to jest dla mnie cały internet. To znaczy, najwięcej zdjęć kotów, bo w gruncie rzeczy jakieś kosmiczne galaktyki, ale w gruncie rzeczy internet może być niesamowitą przestrzenią, w której warto się poruszać, bo można znaleźć w niej naprawdę ciekawe rzeczy, tylko trzeba to robić z głową i tyle. Nie? Więc zachęcam do tego, żeby po prostu tego internetu się nie bać, tak? Ale nauczyć dzieci korzystać z niego w sposób konstruktywny, uczulić na pewne zagrożenia, ale jednocześnie przede wszystkim przez cały czas być z nimi, także jak już są nastolatkami. Interesować się tym, co robią w internecie. I tyle. Dziękuję bardzo. Ja miałam jeszcze polecić swoją książkę. Ale nie, dlaczego? Nie, bo rzeczywiście polecam swoją książkę, którą tu przyniosłam, Małżeństwo Przemyśl To, która nie jest adresowana dla osób już będących w związku małżeńskim, żeby się zastanowili, czy przypadkiem nie warto się rozwieść. To inna sprawa. To jest dla rodziców dzieci w wieku liceum, studia, takie jak uodpornić dzieciaki nasze na modne, najbardziej modne w tej chwili trendy pod tytułem mieszkanie ze sobą przed ślubem, konkubinat poprzedzający ślub. Dlaczego konkubinat nie jest dobrym wstępem do ślubu? Co można zrobić w zamian za to, żeby się dobrze rzeczywiście poznać i przygotować do małżeństwa? No i w sumie jak już ktoś jest w związku małżeńskim, to co na początku warto zrobić? To jest w ramach też nauki myślenia, dlatego, że w tej książce też piszę o pewnych rzeczach związanych z naszą seksualnością, na której rzeczywiście można bardzo dużo zarobić, jeżeli nas się w tą niezdrową seksualność wpuści. Uzależnienia od seksu, antykoncepcji i tak dalej. Więc jednak polecam tą moją książkę, dobrze, że sobie o niej przypomniałam. Dziękuję jeszcze raz.
Ostatnie słowo. Bardzo dziękujemy Pani Bognie. Jolu, bardzo Tobie dziękujemy za wykład. Było nam bardzo miło Was gościć. Myślę, wydaje, że no, z takim pożytkiem dla... za pomoc w organizowaniu, bo Jola nas wspierała, żeby się nie podawać. No, było dobrze. Chyba muszę kończyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Serdecznie dziękujemy za udział w naszej konferencji, za piękną prezentację, jak wybuchł ten pożar, to chciałam po gaśnicy powiedzieć. Ale myślę, że te treści są bardzo ważne i bardzo dotarły do wszystkich. I wiemy, co z tym zrobić. Dziękuję.
Ja nie mogę nic mówić tutaj. Chcielibyśmy jeszcze powiedzieć. dziękować panu Wojciechowi. Dziękuję, że pan się zgodził z otwartością, nie, zaangażowanie. Kasia mówi też bardzo dziękuję za pomoc, ale że tak uświetlił pan tutaj to tam swoimi tam przykładami, swoimi słowami, także bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, ja z zażenowaniem to odebrałem, bo to przecież prelegentom się należą oklaski, a nie mnie. Jeszcze raz dziękuję.
Tak, i jeszcze Ewa, możemy, bo chcieliśmy położyć na ręce...
Na ręce Ewy!
Podziękowanie dla wszystkich osób, którzy nam była ta duża grupa, ale Ewa zawsze potrafi robić z tego chaosu coś cudownego. Także to dziękujemy. Też tym wszystkim, którzy nam pomagali właśnie z materiałami, identyfikatorami, żeby było coś dla ciała, dla ducha. Także bardzo wszystkim dziękujemy.
Moi drodzy, chciałem powiedzieć, że te nasze konferencje, a to już jest czwarta, no piąta w sumie, no, bo jedna taka, no. W każdym razie ta kolejna konferencja, która się dzisiaj odbyła, tak naprawdę to ona się odbywa dzięki wielkiemu wysiłkowi i dzięki bieganiu za wszystkimi sprawami Kasi i Luka. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy. Dajemy kwiatki ładnie, tak? Ja myślę, że to wyłączona. Ja myślę, że te oklaski były takim najlepszym wyrażeniem tego, co wszyscy czują, jeżeli chodzi o sprawę podziękowań.
A my dziękujemy księdzu Markowi oczywiście, bez którego byśmy nie żyli.
A ja po prostu cieszę się, że mam takich... Moi drodzy, chciałem tylko powiedzieć, bo wyłączono mi znowu mikrofon, więc chciałem powiedzieć, że się cieszę, że bardzo się cieszę, że mam bardzo dużo takich dobrych parafian. No bardzo dobrych. W przyszłym roku spotykamy się 15 listopada. Ja nie wiem, bo dziekan na mnie spogląda. Znaczy chciałem powiedzieć najpierw, że bardzo dziękujemy za salę. Bardzo dziękujemy. Gdyby coś, to ja brawo też biłem. Bardzo dziękujemy i mam taką cichą nadzieję, zresztą z Wydziałem Fizyki jesteśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni i fizyki, i matematyki, także no, czujemy się tu trochę jak u siebie. Zresztą proszę pamiętać, że wasz uniwersytet leży na terenie naszej parafii, więc gdyby coś, to sprawami duchowymi w tym miejscu ja rządzę. A za rok spotykamy się 15 listopada i wiemy, że naszymi prelegentami będą państwo... Najprawdopodobniej państwo gajdowie. Znani też z przeróżnych publikacji. Co by moi drodzy...
Co by moja ręka ocalała?
No to... Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na was i po... wracajcie do domu szczęśliwie.